Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z Psychologią Wśród Ludzi. Ja nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem sportu, specjalistą z zakresu gier komputerowych i higieny cyfrowej, a to jest podcast, w którym opowiadam o tym, co psychologia może zrobić, w czym psychologia może nam pomóc, żeby czynić nasze życie lepszym. Dzisiejszym tematem będą gry komputerowe. Moja wielka miłość, moja specjalność, coś tak po prostu temat, na którym się bardzo dobrze znam. Grach spędziłem mnóstwo czasu, to są ponad dziesiątki tysięcy godzin już, mierzyłem, zbierałem, mam kilkaset tytułów ogranych na swoim koncie i rozmawiałem też z bardzo wieloma ludźmi o grach, jak grają, w co grają, jak się z tym czują, więc mam tutaj bardzo, bardzo dużo doświadczenia własnego, opowieści innych. Porównałem to z różnymi koncepcjami psychologicznymi i chętnie podzielę się w tym odcinku wnioskami dotyczącymi tego przede wszystkim, jak grać lepiej, nie tylko pod kątem takim skuteczniej, w sensie wygrywać, no to też, ale żeby się lepiej bawić i jednocześnie jak chronić się przed różnego typu zagrożeniami. Zanim jednak zacznę o tej psychologii, myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, czym jest gra. I to nie jest łatwe pytanie. Istnieje dziedzina wiedzy, dziedzina nauki, ona bodajże podlega pod antropologię, o ile się nie mówię, która nazywa się ludologią. To jest dziedzina, która zajmuje się badaniem gier właśnie. I ta dziedzina dość dużo nam opowiedziała, wprowadziła odnośnie tego, właśnie czym są gry, jakie są przykłady gier, skąd to się wywodzi. I ona bardzo dobrze opisała przede wszystkim, że gry były bardzo, bardzo długo z ludzkością. Mamy starożytne igrzyska, czyli te pierwsze gry sportowe, rzut oszczepem, dyskiem, bieganie, zapasy. Mamy grę w kości, mamy turnieje rycerskie. Koniec końców, XIX wiek mamy rozkwit dyscyplin sportowych. I w wieku XX pojawiają się gry komputerowe, o których będę bardzo dużo opowiadał. I to są rzeczywistości, które są ze sobą bardzo mocno związane. Myślę, że wiele osób, które opowiadają o grach, myślą o grach, popełniają taki bardzo fundamentalny błąd, że zapominają, że to jedno z drugim, z trzecim jest bardzo mocno powiązane i myślą o grach komputerowych, konsolowych, tych cyfrowych, jako o jakimś zupełnie odrębnym bycie, którego my nie znamy, podczas gdy rzeczywistość jest taka, że różnica między, nie wiem, familiadą czy milionerami, których starsze pokolenie ogląda na telewizorze, a na przykład takim Brawl Stars, które młodsze pokolenie teraz mocno ogrywa, jest zasadniczo stosunkowo niewielka. Oba służą rozrywce. Oba mają jakiś współczynnik umiejętności, jakiś współczynnik losowości. Oba mają zwycięzców i przegranych. To jest niesamowite, jak bardzo te rzeczywistości są powiązane ze sobą, a ludzie tego nie łączą. Same gry wideo w ogóle to są lata 70., to są pierwsze gry, natomiast na lata 90. przypada bardzo duży rozkwit tego typu produkcji, z tym, że one nie były jeszcze na komputery osobiste, które nie były tak popularne w tamtym czasie. Dlatego też, mimo że ta technologia jest z nami już naprawdę od 35 lat, tak na dobrą sprawę, 30-35 lat, to nadal wiele osób w ogóle o niej niewiele wie. A to jest starsze ode mnie w tym momencie. Nie? To jest starsze ode mnie. To jest starsze od wielu osób, które mają dzieci w tym momencie. A przecież te osoby, żeby grać, no musiały mieć te 10, 15, 20 lat, tak? No to osoby, które zaczynały w latach 90. grać w gry, to są osoby, które aktualnie mają 40-50 lat. Więc jeżeli ktoś ma 40-50 lat i nie wie zbyt dużo o grach wideo, to ja się naprawdę zastanawiam, jak bardzo był odłączony, czy zapomniał o tym, co się działo za czasów jego młodości, co było istotne. Nie? Bo to, mówię, ta rzeczywistość siedzi z nami bardzo, bardzo mocno. Ale jak wspominałem, to nie tylko właśnie gry cyfrowe, to są też gry, to są właśnie też te turnieje. To jest sport. To wszystko jest bardzo, bardzo mocno powiązane ze sobą. Okej. Okay. Będę o tym opowiadał, będę to udowadniał na bieżąco. Podczas gdy będę mówił o trzech takich głównych typach, grupach gier komputerowych. Oczywiście sam podział gier, podział tytułów, w ogóle gier w tym momencie są tysiące, jak nie setki tysięcy dostępnych na rynku. Samych gatunków już niektórzy rozróżniają 20-30. Natomiast ja lubię mówić o trzech, dlatego że te trzy wydają mi się takie najbardziej dające się porównać przez analogię do innych rzeczy. I o tych trzech będę opowiadać na bieżąco. To są gry symulacyjne i strategiczne. I tutaj je wrzuciłem w jeden kociołek, dlatego że jeżeli gramy w grę strategiczną, w której na przykład bardzo dużo takich gier zarządzamy jakimś państwem, jako król, władca, prezydent, no to robimy niejako symulator tego króla, władcy, prezydenta. Jeżeli zarządzamy klubem piłkarskim, robimy niejako symulator menadżera piłkarskiego. Także jest to. No i do czego możemy te gry najłatwiej porównać? No właśnie do symulatorów. Bardzo trudno czasem odróżnić to, gdzie jest gra, a gdzie jest nauka czegoś. Każdy, kto robił na przykład kurs na prawo jazdy, myślę, że uczył się z komputerowych pytań testowych ABCD. Tak? I to były pytania, na których wyświetlał się jakiś film czy pytanie na komputerze i trzeba było odpowiedzieć poprawnie na pytanie. I to jest dokładnie gra. Nie? To jest dokładnie to samo mamy w milionerach. To samo mamy na przykład w Kahucie, którego się bardzo często obecnie używa jako tak zwaną grę edukacyjną. No i teraz przez analogię możemy uczyć historii, posługując się na przykład grami z serii Total War czy Assassin's Creed. Możemy uczyć strategii piłkarskich, posługując się Football Managerem. Możemy uczyć się jazdy ciężarówką, posługując się Euro Truck Simulator. Możemy uczyć się latania samolotem, grając w Microsoft Flight Simulator. Ludzie, którzy zawodowo uprawiają te zawody, czyli menadżerowie piłkarscy, kierowcy ciężarówek, czy piloci, grają w te gry. To są gry symulacyjne. Niesamowite było dla mnie to odkrycie. I autentycznie mamy kilka przykładów ludzi, którzy dzięki temu, że zagrali w grę tego typu, później otrzymali pracę, zdobyli zawód właśnie z tą grą związany. Nie, to jest fascynujące w ogóle, że tak, jak dla mnie i w ogóle w takiej rzeczywistości, że można było zainstalować sobie Football Managera, jak zrobił na przykład Will Steele, tak? Przeznaczyć na tę grę kilka tysięcy godzin, żeby zostać profesjonalnym menadżerem piłkarskim, zrobić licencję potem trenera i grać w pierwszej lidze angielskiej. Piękny pomysł na życie. A mówią, że to studia, nie? Także To jest rozwiązanie piękne, to jest wspaniałe. Gry symulacyjne, gry strategiczne. Pierwszy koszyk. Minecraft oczywiście tutaj się będzie łapać. Bardzo, bardzo popularny. No i też mnóstwo jest w ogóle pomysłów na lekcje, pomysłów na edukację, na ćwiczenie kreatywności, na ćwiczenie myślenia przestrzennego i logicznego związanego z Minecraftem i Robloxem. Jest szereg inicjatyw edukacyjnych tego typu. Także dla mnie super. Bardzo polecam. Oczywiście te gry mają taką zasadniczą wadę zazwyczaj, że one się dość szybko nudzą w większości osób. Nie? Dość szybko nudzą. Drugą grupą, o której bardzo chętnie opowiadam i którą bardzo lubię, znaczy ja lubię gry z wszystkich trzech grup, natomiast tutaj to jest coś, o czym my zapominamy znowu, to, że gry mają ogromną wartość kulturową. I tu mówię przede wszystkim o grach o charakterze fabularnym, więc to będzie ta nasza druga grupa, gry fabularne. I one jednak najłatwiej porównać do książki bądź filmu. W grach fabularnych ten aspekt zwycięstwa, porażki, on bywa różny, to znaczy są gry fabularne, które są trudniejsze, to są na przykład gry typu Souls-like, które faktycznie wymagają dużej liczby powtórzeń, są trudne walki, trzeba odpowiednie buildy, odpowiednie algorytmy zachowań zastosować, żeby je przejść. I to jest jeden skraj, a drugi skraj to są gry typu visual novel, które mają praktycznie nieistniejący poziom trudności. Tam po prostu się chodzi i zwiedza, i zbiera. Jedyną trudnością bywa to, że trzeba coś zauważyć na ekranie, czyli percepcja. Po środku gdzieś jest większość gier typu RPG, role playing games. Moje najbardziej ukochane tytuły to oczywiście niemiecki Gothic, polski Wiedźmin, seria na podstawie książek Sapkowskiego. Wielka, piękna polska produkcja, polska trylogia CD Projektu z światowym uznaniem. To są gry Bethesdy, czyli Elder Scrolls i Fallout serie. To są gry kanadyjskie, inne kanadyjskie, albo amerykańskie, już teraz nie pamiętam, Bethesda chyba amerykańska. Kanadyjskie jest na pewno EA, które wypuściło serię Mass Effect, która bardzo głęboko gdzieś w moim sercu jest i opowieść, i postacie, i wnioski, i refleksje takie metafizyczne na temat robotów teraz, sztucznej inteligencji, także tam jak najbardziej są obecne, a to gra przecież 2007-2013, ja dobrze pamiętam, ta trylogia wychodziła. Refleksje dotyczące roli sztuki, problemów z rozwojem technologicznym, dotyczące odwagi, dotyczące walki mimo niepewności, dotyczące honoru. Piękna seria. To jest wartość kulturowa. Nie? To jest tak samo, jak czytamy lalkę pana Tadeusza, czytamy literaturę zagraniczną, na przykład opowieść wigilijną, Skąpca, literaturę antyczną. Tak samo, myślę, powinniśmy naszą edukację kulturową wzbogacać o gry komputerowe. Dlatego, że to są po prostu wielkie dzieła kultury, które pozostają zamknięte dla szerszej grupy, dlatego, że ta grupa jest zamknięta na formę, w jakiej są podane. My narzekamy, że młodzież nie czyta książek, a młodzież ma, myślę, równe prawo narzekać, że prawda, starsze pokolenie nie gra w gry. I myślę, że to warto taką analogię stosować. Jak najbardziej to jest piękne źródło kultury i warto z niego korzystać. I trzecia grupa to są gry o charakterze e-sportowym. Czyli gry, w których mamy bardzo jasne warunki zwycięstwa, porażki. Gry, w których mamy rywalizację z innym człowiekiem zazwyczaj. Czy to bezpośrednią, czy to pośrednią. Gry, w których często mamy współpracę z innym człowiekiem, czyli kooperację. I te gry nam sprawiają najwięcej problemów, od razu powiem, ze zdrowiem psychicznym. I większość tych problemów, ona jest sprawiana przez to, że gracze nie traktują tych gier jak sport, tylko traktują te gry jak opowieść, rozrywkę, czas wolny, czyli po prostu no, nie trenują ich odpowiednio. Nie mają jakichś planów treningowych, nie mają poczucia jakiegoś fair play, tak, zdrowej rywalizacji. Uwielbiają zwalać winę na czynniki zewnętrzne, na metę tak zwaną, czyli most efficient tactic available, czy jakieś to, co w tym momencie jest najsilniejsze, a im jakoś się nie podoba. Uwielbiają zwalać winę na deweloperów, czyli na twórców gier. Uwielbiają po prostu szukać winy czy swojej porażki wszędzie poza swoim brakiem umiejętności treningu, skupienia. Gry e-sportowe moim zdaniem mają największy potencjał rozwojowy, bo one mogą nauczyć tych samych kompetencji, których może nauczyć sport tradycyjny, jeśli się w nie gra odpowiednio, jeśli się je trenuje. No i tu przykłady oczywiście. Najpopularniejsze gry o charakterze e-sportowym to będzie League of Legends, Counter-Strike, Dota 2, EAFC, czyli wirtualna piłka nożna, bardzo popularna, moja ulubiona gra. To będą też trochę bijatyki wszelkiego typu, typu Tekken, Mortal Kombat, Rainbow Six Siege, Valorant, chyba teraz Rainbow Six się nazywa, nie kojarzę tej gry. Valorant, Fortnite, który trochę upada, PUBG, to gry typu Battle Royale, taki podgrupa. Także to są wszystko gry właśnie o charakterze sportowym. Mam jeszcze kilka... No i oczywiście analogia do sportu w ich przypadku jest jak najbardziej uzasadniona. I im bardziej się interesuję tym tematem, tym bardziej widzę przejścia między jednym a drugim. Czyli widzę sportowców, którzy odnoszą sukces w sportach tradycyjnych, wcześniej odnosili sukces w sportach elektronicznych i na odwrót. Widzę rodziny, w których na przykład tata był pływakiem olimpijczykiem, a syn jest profesjonalnym graczem League of Legends. Widzę historię tak zwanych chłopaków ze slumsów, którzy od zera do bohatera po prostu rzucili wszystko na jedną kartę w różnych krajach i zostali profesjonalnymi, czy to właśnie piłkarzami, biegaczami, czy e-sportowcami. No i oczywiście mnóstwo też karier zmarnowanych, mnóstwo chorób, wypalenia, generalnie przemocy, tak? To wszystko występuje zarówno w sportach tradycyjnych, jak i w sportach elektronicznych. Także to jest naprawdę praktycznie to samo, po prostu toczymy, kopiemy piłkę, biegamy, kierujemy autem, zjeżdżamy z góry, skaczemy na nartach, czy klikamy na komputer. To właściwie jest to samo. No, to te same kompetencje są, no, czyli jest trening, jest występ, jest rywalizacja. Bardzo, bardzo podobne. Naprawdę bardzo blisko to siebie leży. Są jeszcze takie grupy gier, które trudno zakwalifikować mi do tych trzech grup. To są gry mobilne przede wszystkim, które chyba w większości najbliżej do strategicznych. Bardzo popularne, na przykład Rise of Kingdoms, czy chyba Kingdom Clash to się nazywało, Forge of Empires, gry, które wymagają praktycznie codziennej aktywności, logowania się, wykonywania wielu powtarzalnych czynności, tak zwanego grindu. I tam też występuje aspekt jakiejś strategii, natomiast też występuje aspekt rywalizacji bardzo często. Więc one są gdzieś między tymi dwoma rzeczywistościami. Podobnie z grami MMORPG, czyli gry, które są z jednej strony RPG, czy opowiadają historię, mają świetnie rozwinięty świat przedstawiony, no a z drugiej strony jest istotny wątek kooperacji z innymi i istotny wątek rywalizacji z innymi. Ta komunikacja przez różne klany czy gildie, przez system znajomych, przez wspólne aktywności jest bardzo rozwinięta w grach MMORPG i to też jest cudowny świat, bo tam mnóstwo przyjaźni, małżeństw, dram oczywiście też wywodzi się z tych gier. Ludzie latają do siebie, bo się poznali w grze, chodzą na randki, bo się poznali w grze, chodzą na różne tego typu eventy i tam się spotykają, bo się poznali wcześniej w grze. Świadek na moim ślubie, mój przyjaciel Cyprian, był osobą, którą przecież poznałem, no akurat w League of Legends, ale też potem wcześniej dużo graliśmy w MMORPG, Elder Scrolls Online. Także to są świetne historie i jak najbardziej warto być tego świadomym, że dużo, dużo dobra z tych gier wynika. Okej, czyli gry strategiczne, symulacyjne, fabularne i e-sportowe. Trzy główne typy. Moja ulubiona piosenka, która swego czasu reklamowała, czy była takim trailerem, piosenką Mistrzostw Świata w League of Legends, bodajże rok 2014, zespół Imagine Dragons w piosence Warriors. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change. But it was just a dream. Teraz przejdę do tej części bardziej psychologicznej, czyli jak dobrze spędzać czas przy graniu w gry. Skoro już wiemy, jakie mamy mniej więcej typy, jakie mamy historie związane z grami, to znaczy, jaką mamy historię gier, nie? Czyli że tak na dobrą sprawę zawsze z nami było i po prostu teraz przeszło na komputer. Nie? To teraz możemy pomyśleć o tym, jak sprawić, żeby nasz czas spędzony z grą był czasem wartościowym. I tutaj to słowo wartościowe jest bardzo istotne. Przede wszystkim warto byłoby się wyzbyć takiej manii produktywności, i wyzbyć się też, czy może nie wyzbyć, bo to wtedy źle wyjdzie trochę, ale może utemperować w sobie lęk. Zwłaszcza jak się jest rodzicem i dziecko dużo gra w gry, to bardzo często się pojawia taki lęk, że ono marnuje czas, marnuje życie. Myślę, że warto pomyśleć przede wszystkim, jakie potrzeby są przez to granie w gry zaspokajane. Jak sobie to ładnie ułożymy, to nagle się okaże, że to jest całkiem wydajna czynność często. No właśnie, no bo pierwsza podstawowa potrzeba jest po prostu potrzeba rozrywki. I tutaj dlatego to się nazywa ludologia, nie? Czyli właśnie od łacińskiego słowa oznaczającego rozrywkę. Ludzie tej rozrywki od zawsze, od zarania dziejów potrzebowali. To nie jest tylko, że nam się nudzi i musimy zabić sobie czas. Nawiasem mówiąc, nuda jest też czymś, co zostało zbadane w psychologii i okazuje się, że ona pełni bardzo ważne funkcje, bo nuda nas popycha do działania. Że my po prostu zaczynamy działać przez to, że się nudzimy, żeby stworzyć, żeby coś się działo. Paradoksalnie, jeżeli mamy kogoś, kogo my uważamy za lenia, to już o tym opowiadałem w pierwszych odcinkach, że lenistwo nie istnieje. Tak? Jeżeli mamy kogoś, kogo my uznajemy za lenia, to zazwyczaj ta osoba chciałaby działać, nie? Bo jak nie działa, to jej się nudzi. Jakby działanie, wysiłek, aktywność to jest coś naturalnego dla człowieka, dla każdego organizmu. A brak działania jest patologią. Brak działania jest problemem. Jest problemem dla jednostki, nie tylko problemem społecznym, ale jest też problemem dla jednostki. W związku z czym, jeżeli ktoś działa mało bądź nie działa, czyli powiemy, że jest leniwy, to z dużym prawdopodobieństwem ta osoba cierpi po prostu. Ewentualnie działa w takich obszarach, też często się zdarza, które my uznajemy za bezwartościowe, czy mało wartościowe. No i wtedy oczywiście dochodzimy do bardziej skomplikowanych rzeczy odnośnie tego podejmowania decyzji, stylu życia i tak dalej. W każdym razie rozrywka od zawsze była potrzebna człowiekowi. Więc myślę, że taka potrzeba rozrywki, oczywiście możemy ją sobie potem rozbijać, że to są pozytywne emocje, że to są relacje społeczne, że to są to jest jakaś forma zapomnienia rzeczywistości, tak zwany eskapizm. Okej, to wszystko prawda, natomiast to jest właśnie rozrywka. Druga potrzeba to jest bardzo paradoksalne moim zdaniem, są potrzeby społeczne. Dzięki grom my poznajemy ludzi. I to jest bardzo, bardzo wartościowe. I znów tutaj myślę, że my popełniamy znów kolejny bardzo, bardzo duży błąd jako rodzice, nauczyciele, wychowawcy, że my myślimy, że socjalizacja naszych dzieci i zdobywanie umiejętności społecznych przez nasze dzieci następuje w szkole. Jest prawda, następuje tam. Natomiast nie zawsze, bo nie zawsze nasze dziecko, czy nie każde dziecko po prostu będzie pasować do grupy rówieśniczej, losowo dobranej klasy zazwyczaj. No i nie zawsze będzie tam pasować z różnych przyczyn. I wtedy to dziecko ma jakby wbudowane w siebie biologicznie potrzeby społeczne. Oczywiście one mają różną intensywność, są dzieci bardziej introwertyczne. Natomiast większość ma potrzeby społeczne i wtedy to dziecko będzie szukać sposobu na zaspokojenie tych potrzeb społecznych. Czasem będzie na przykład przystawać tylko z kilkoma dorosłymi, z którymi się świetnie dogaduje w jakimś aspekcie. Czasem będzie właśnie szukać znajomych online do grania w gry. I to jest też socjalizacja. Dlatego warto o tym pamiętać, nie? Że gry pełnią funkcję socjalizacji. Trzecia potrzeba to są potrzeby związane z edukacją. Przez gry my się uczymy bardzo wielu umiejętności, bardzo wielu informacji. No, ja się mnóstwo angielskiego nauczyłem. Się nauczyłem mnóstwo historii dzięki grom. Wiele osób się uczy programowania dzięki grom. Tych umiejętności inżynieryjnych, programistycznych. Są też umiejętności takie branżowe, wspomniane przeze mnie przy grach symulacyjnych. Są umiejętności ogólnoludzkie przy grach sportowych, na przykład planowanie, regulacja emocji, umiejętności miękkie, nie? Planowanie, regulacja emocji, jakieś komunikacja z innymi ludźmi, współpraca. Nie? To są ważne umiejętności. Jak najbardziej potrzeba rozwojowa, czy potrzeba rozwojowa uczenia się tam następuje. I znów myślę, że my strasznie, jako nauczyciele, wychowawcy, strasznie spieprzyliśmy sprawę, że my ograniczyliśmy praktycznie proces uczenia się do szkoły. I to jest strasznie tępe, strasznie ograniczające. To jest okropne w ogóle i ohydne, moim zdaniem. Owszem, szkoła jest fajna, bo szkoła jakby daje możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy, natomiast w pewnych dość ograniczonych ramach, dość ograniczonych aspektach, które są dość mocno narzucone. I jeszcze, jeżeli jeszcze mamy sytuację, w której nasze dziecko się akurat przypadkowo interesuje i może sobie wybrać w szkole średniej przedmioty, które je interesują, to pół biedy, to przeżywa całkiem nieźle tę szkołę. Nie? Natomiast jeżeli nasze dziecko chce być kucharzem, żołnierzem, szkoły zawodowe jeszcze są, że gorsza reputacja, to jest mniejszy, większy problem, muzykiem, no to już w ogóle jest kłopot, tak? bo oprócz szkoły, bo musi chodzić i do muzycznej, i do państwowej, i do ogólnej, tak? No, a ta ogólna, no to no to czas praktycznie zmarnowany. Tam jest w trybie ucieczki przetrwania, nie? Wtedy. I dopiero wtedy w tej muzycznej, jeżeli tam jest dobra atmosfera do nauki, bo to też nie jest łatwo, tam dopiero czuje się jak u swoich, nie? Jeżeli nasze dziecko ma jakieś predyspozycje artystyczne, no to sorry, ale szkoły ogólne tak średnio sobie z tym radzą bardzo, nie? I dlatego one mają taką niską efektywność, że mają po prostu, zwłaszcza szkoły średnie, mają taką niską specjalizację, że one potrafią nieźle nauczyć dzieci zainteresowane chemią, biologią, fizyką, chemii, biologii, fizyki, tak? Dzieci zainteresowane matematyką, literaturą, historią, matematyki, literatury, historii. Okej, tu dajemy sobie radę całkiem nieźle. A cała reszta zainteresowań, sorry, my tego nie uczymy, jeszcze mówię, szkoły zawodowe są jeszcze pół biedy, choć one mają już gorszą reputację, więc jeszcze gorzej to wychodzi. Natomiast niż w liceach na przykład, mam tu propagandę, licea plus studia dadzą ci dobre życie, obrzydliwa propaganda, bardzo nieskuteczna, bardzo szkodliwa. I siłą rzeczy ci ludzie potem przychodzą do domu, grają w gry, żeby tam się uczyć rzeczy, które ich interesują. I tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, który ja bardzo, bardzo często podkreślam w swojej edukacji, w swojej psychoedukacji. To, że młodzi ludzie grają w gry, to, że młodzi ludzie używają dużo internetu, to jest w dużej mierze efekt tego, że świat, który dorośli zaprojektowali wokół nich, jest najzwyczajniej w świecie kiepsko zorganizowany. Warto o tym pomyśleć sobie. Jest najzwyczajniej w świecie, totalnie nie odpowiada na ich potrzeby, na ich preferencje. Oni po prostu szukają trochę po omacku rzeczywistości, która będzie odpowiadać na ich preferencje. Także potrzeby edukacyjne jak najbardziej tutaj występują, zarówno w kontekście wiedzy, kompetencji, rozwoju zawodowego. I potem ci ludzie, prawda, kończą szkołę, mają to duże doświadczenie w graniu w gry i zostają albo profesjonalnymi zawodnikami, albo zostają psychologami jak ja. No ja akurat byłem bardzo dobry w szkole, więc to trochę inny przypadek, nie? I mnie dużo przedmiotów interesowało. Albo zostają programistami, albo pracują w cyberbezpieczeństwie, albo pracują w mediach internetowych. Oni sobie radzą w życiu generalnie. Mają ważne kompetencje. To jest piękne, jeżeli. I znowu mówimy, no, żeby sobie życia nie zmarnował. Należy sobie bardzo. Warto sobie zadać pytanie, co bardziej marnuje mojemu dziecku czas? Szkoła, do której nie chce chodzić, czy gra, w którą chce grać? Gdzie się więcej nauczy? Nauczy w sensie rzeczy, które za 5 lat będzie umieć i pamiętać. I oczywiście czasem odpowiedzią może być, no, okej, to liceum, nie? No bo tam są. Interesuje się tym, no to faktycznie, nie? A w gry gramy tylko dla rozrywki, ewentualnie socjalizacji. A czasem jest zupełnie na odwrót. A propos osób, które dzięki grom zrobiły karierę, bardzo często to są osoby, które wykazują szereg talentów. To nie tylko sam fakt grania w gry, ale one łączą jakieś umiejętności. Na przykład w moim przypadku łączą umiejętność opowiadania, wiedzę psychologiczną z tym, co się nauczyłem podczas grania w gry, czyli z wiedzą o grach ogólnie. Są osoby, które łączą swoje umiejętności rysowania, na przykład umiejętności logicznego myślenia z graniem w gry, umiejętności śpiewania z graniem w gry. Jedną z takich osób jest Maluka, która nagrała swego czasu piękną, piękną piosenkę właśnie o serii Mass Effect, jednej z moich ulubionych serii. Piosenka nosi tytuł Reignite. Zapraszam.
sky, crush my heart into embers, and I will reignite.
Że w tych całych naszych rozważaniach na temat higieny cyfrowej, gier komputerowych, my zdecydowanie zbyt często koncentrujemy się na tym, jak chronić się przed zagrożeniami, zamiast jak maksymalizować efektywność, przyjemność, korzyści z czasu spędzanego już na aktywności. Czy to wykonywane przez nasze dziecko, naszego ucznia, podopiecznego, czy to przez nas samych. Ja bardzo, bardzo mocno do tego zachęcam, żeby przede wszystkim skupić się na korzyściach. Na maksymalizowaniu korzyści, na zwiększaniu jakości używania różnych aplikacji. I tutaj proponuję ćwiczenie. To odcinek tradycyjnie jest ćwiczenie do wykonania. Zanotować, najlepiej w przypadku gier, oczywiście gry, tytuły. Jeżeli mamy znowu, jeżeli mamy dziecko, jeżeli mamy podopiecznego jakiegoś, zapytać o jakieś 3-5 ulubionych tytułów. I zapisać, czy poprosić o zapisanie jak największej liczby korzyści, które wynikają z tej aktywności, z grania czy skorzystania. I tutaj warto też pamiętać o tym, czym są korzyści. Bo to nie jest dlaczego, tylko po co. Nie pytamy o przyczynę. Jeżeli będziemy pytać o przyczynę, to będziemy automatycznie dużo negatywnych rzeczy, tak? Żeby uciekać, żeby się zapomnieć, odizolować się. Żeby... Nie. Po co? Co mi to daje? I ja myślę, że to ćwiczenie jest mega ważne. Dlatego, że to ćwiczenie nam jasno pokaże, czy mamy do czynienia z... czy nasze dziecko, czy my sami mamy problem, czy myślimy, że mamy problem, a tak na dobrą sprawę po prostu zaspokajamy swoje potrzeby. Bo jeżeli się okaże, że po prostu zaspokajamy swoje potrzeby, to powstają tylko i wyłącznie zaspokajać je lepiej. Jeżeli się okaże, że gra faktycznie zaspokaja te potrzeby, które może zaspokajać, powinna zaspokajać, o których mówiłem, czyli socjalizacja, rozrywka, edukacja, rozwój, tak? To świetnie. To jesteśmy zdrowi, nie? Natomiast jeżeli będzie tak, że gramy nie po to, by mieć korzyści, tylko po to, by uciekać, że jest po to, że jest dlatego, że my nie wiemy, po co gramy. Jeżeli gramy po to, żeby być lepszym od innych, żeby poczuć się lepiej ze sobą, to wtedy być może lepiej poszukać już pomocy specjalisty. I tutaj polecam oczywiście siebie, tak samo jak polecam no, po prostu szereg osób, które zajmują się pomocą psychologiczną czy psychoterapią, bo to może się okazać konieczne, nie? No to już wchodzimy wtedy w aspekt uzależnień behawioralnych, taki kliniczny aspekt. Także takie ćwiczenie, właśnie zapisać gry i zapisać sobie, po co ja w nie gram. No i potem w następnym kroku oczywiście można się zastanowić to, jak sprawić, żeby tych korzyści było więcej. Jak mogę grać, żeby w mniejszej jednostce czasu wyciągać z tego więcej korzyści. To będzie temat następnego odcinka, w którym będę opowiadał o strategiach, o takich technikach, takich trikach różnych na to, by lepiej korzystać z gier. Czy po prostu lepiej się z nich uczyć, lepsze relacje w nich zawierać, tak? Czy bardziej się nimi cieszyć, trzymać też sensowny balans między właśnie tym tą czasem wolnym, tak, odpoczynkiem poprzez gry, a resztą aktywności życiowych. Także te zdrowe nawyki, te dobre praktyki, to będzie temat następnego odcinka. W dzisiejszym odcinku, w ramach podsumowania, już opowiedziałem o tym, że mamy według mnie trzy takie główne typy gier. Mamy symulacyjne, strategiczne, które po prostu stanowią jakąś symulację rzeczywistości. I one bardzo często służą uczeniu się jakiegoś zawodu, uczeniu się na przykład historii. Bardzo mają dużo zalet dotyczących takiej twardej wiedzy branżowej. Mamy gry fabularne, które są nośnikiem kultury potężnym. I jako nośnik kultury mają praktycznie takie same zalety, co czytanie książek czy oglądanie filmów. I mamy gry e-sportowe, którym jest bardzo, bardzo blisko do sportów tradycyjnych. Jakkolwiek dla wielu osób to może się wydawać absurdalne, tak im bardziej siedzę i w społecznościach sportów tradycyjnych jako psycholog sportu i w społecznościach graczy, tym więcej widzę tych podobieństw historii, które są właściwie identyczne, tylko po prostu dyscyplina się zmienia. W drugiej części podcastu opowiedziałem o potrzebach, na jakie gry odpowiadają, że mamy takie trzy główne kategorie potrzeb. To są potrzeby rozrywki. Tutaj warto jeszcze dodać to zjawisko tak zwanego eskapizmu. To jest tak zwany miecz obosieczny. Czyli to, że ja uciekam od rzeczywistości przez granie w grę. To może być dobre, jeżeli rzeczywistość jest nie do zmiany i trzeba przetrwać. Natomiast może być kiepskie, jeżeli właśnie rzeczywistość trzeba zmienić. Także to zależy po prostu od tego, jaki jest cel. Nie? Rozrywki, która zawsze była potrzebą ludzką od zarania dziejów, zawsze była potrzebna, które jest mnóstwo takich mniejszych potrzeb. I absolutnie nie możemy zapominać o tym, że każdy człowiek powinien dobrze się bawić. Bo jeżeli się źle bawi, to wtedy no po prostu ma mniej satysfakcji, nie, z tego życia i bardzo często choruje. Bardzo często choruje albo popada w różne problemy myślowe, problemy psychiczne. Mamy potrzebę edukacji, rozwoju w zakresie różnych kompetencji, które gry zaspokajają. W tym między innymi to, co ostatnio w ogóle szkoły też zabierają, czyli poczucie porażki. Dlaczego młodzi ludzie grają w gry? Bo przegrywają tam, bo tam jest fair, tam jest zwycięstwo, porażka, tam jest lepszy, gorszy. Potrzebujemy tego, potrzebujemy tej segregacji, potrzebujemy rankingów, potrzebujemy wyników z testów, potrzebujemy jakby to jest naturalna potrzeba młodego człowieka, każdego człowieka. Potrzebuje wiedzieć, jak jest dobry, potrzebuje czuć się lepszy w czymś. jeżeli wszyscy mają piątki, a wszyscy mają jedynki, to nikt z nich nie będzie zadowolony. No, bo nikt się nie będzie czuć lepszy od innych. A nie możemy budować poczucia własnej wartości na tym, że jesteś taki sam jak cała reszta. Poczucie własnej wartości buduje się na tym, że w jakimś aspekcie jesteś lepszy od innych. To jest bardzo istotne. I mamy potrzeby socjalizacji i tutaj zwłaszcza zwracam uwagę na to, że socjalizacja nie oznacza integrowania się z losowo wybraną grupą, czyli klasą w szkole, czy z losowo wybraną grupą, czyli rodziną, która została nam przydzielona. Socjalizacja oznacza umiejętność integrowania się z ludźmi, których my sobie wybieramy. I dzięki grom, dzięki internetowi młody człowiek może wybrać sobie tych, z którymi jest mu dobrze i z nimi rozwijać umiejętności społeczne. To jest piękne, jest bardzo ważne. I bardzo dużo mamy takich historii, gdzie ludzie faktycznie się potem dzięki grom spotykają. Jest bardzo dużo wydarzeń, na których ludzie mogą spotkać innych, którzy mają podobne pasje, tak, konwentów fantastyki, turniejów e-sportowych. I to jest zasługa gier, to jest zasługa socjalizacji, jest piękna sprawa. No i na koniec ćwiczonko, nie? Czyli zapiszmy sobie, w jakie gry gramy, czyli zapytajmy nasze dziecko, w jakie gry gra i co one dają, jakie potrzeby zaspokajają i zastanówmy się, jak można to zwiększyć. Zostawiam wszystkich z jeszcze jedną piosenką, też przygotowaną na Mistrzostwa Świata w League of Legends. Bardzo dobre piosenki tam mają. Legends Never Die. Ja już się żegnam, polecam swoje usługi. Przypominam, że nazywam się Aleksander Brych. Można umówić się ze mną na konsultacje, można zamówić u mnie jakieś warsztaty dla rodziców, dla młodzieży, prelekcje, webinary na temat gier komputerowych, higieny cyfrowej, psychologii sportu. Do usłyszenia. Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless, you survive.